Chvála Jezusovi. Gotoví? Jesteśmy studiować Słowo Boże?
Amen.
Macie Biblię ze sobą?
Amen.
Wiecie, chciałbym dzisiaj dzielić się takim słowem, które pozornie, właściwie jego tytuł to może się wydawać wręcz taki trochę śmieszny, jaki gust ma Pan Bóg. Ktoś powie, no też dziwne stwierdzenie. Chcę wam powiedzieć, że jest to pozornie tylko zabawnie brzmiące pytanie, ponieważ tak naprawdę jest to bardzo poważne pytanie dotyczące tego, czy nasze życie będzie się podobać Panu. Ponieważ sami wiecie, na przykład, nie wiem, dzisiaj był u mnie Andrzej rano i zaczęliśmy rozmawiać o kawie. Ja się go pytam, słodzisz? On mówi, słodzę, ale tylko rozpuszczalną. Ja mówię, a ja słodzę tylko zasypywaną. Mówi, ja zasypywanej nie słodzę, bo jest niedobra. Gdzie? Nie toczyliśmy wojny. Kwestia gustu. On lubi tak, ja lubię inaczej. Nie wiem, idziemy czasami po ulicy i przejeżdża samochód. Ty mówisz, fajne auto. A kto inny patrzy, co ty, takie? O nie, ja lubię co innego. I tak dalej, i tak dalej. W restauracji mamy to samo. Jedni lubią McDonalda, inni go omijają w koło. Są tacy, którzy lubią tu w Chełmie niektóre restauracje, inni mówią, nie, ja tam nie lubię, bo albo za dużo dymu, albo coś. Kwestia gustu, coś się nam podoba lub nie, ponieważ jesteśmy osobami, niezależnymi ludźmi, którzy mają swoją opinię, podobnie z jedzeniem. Już na pewno jest tak z muzyką. Wiecie, sama ilość gatunków muzycznych świadczy o tym, że ludzie mają różny gust. I powiem wam, że jest bardzo poważnym pytaniem, co lubi Bóg, ponieważ Bóg jest żywą osobą, amen? Bóg jest kimś, kto nie jest, wiecie, my nie czcimy jakiejś kosmicznej siły, która ma na nas wpływ, która jest tak naprawdę automatyczna. My czcimy osobę, kogoś, kto kocha, kogoś, kto może zapłakać, kogoś, kto się cieszy, a będzie kogoś, kto ma jakiś gust, kto coś lubi. Bardzo rzadko się zdarza, abym z tej kazalnicy cytował poetę i to do tego poety świeckiego. Ale chciałbym to dzisiaj zrobić. Posłuchajcie wiersz Jaśka Kaszmarskiego pod tytułem Nie lubię. Pisze on w swoim wierszu w taki sposób. Nie lubię, gdy mi mówią po imieniu, gdy w zdaniu jest drugie słowo brat. Wy lubicie czy nie? Ja też nie lubię, jak mnie, wiesz, bracie to, bracie tamto, nie? Nie lubię, gdy mnie klepią po ramieniu z uśmiechem, wykrzykując kopę lat. Nie lubię, gdy czytają moje listy, przez ramię odczytując treść ich kart. Nie lubię tych, co myślą, że na wszystko najlepszy jest cios w pochylony kark. I oczywiście to jest długi wiersz, więc przejdę do końca, przeskoczę. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczę dla łajdat, szukam swych, kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. I ktoś powie, no to świecki poeta przecież, wręcz znany z politycznych tekstów i tak dalej. Dlaczego go w ogóle cytujesz? Boże, no nie należy tego chyba brać poważnie. Wiecie, że nie na każdym nabożeństwie coś takiego robię. Czy nawet wykorzystuję to, że dzisiaj tu mamy taką tą naszą małą grupkę, że w takim kameralnym gronie jesteśmy. I chcę wam powiedzieć parę rzeczy. Może nie musimy brać poważnie Kaszmarskiego, bo on nie jest dla nas wyznacznikiem niczego. Wyznacznikiem prawdy jest dla nas Słowo Boże. Ale chciałem wam pokazać, że nawet ludzie mówią, co lubią i co nie lubią. Nawet ludzie mówią, że to i to lubią, a co dopiero święty Bóg. A więc moje pytanie było, jaki gust ma Pan Bóg, a więc co lubi Pan Bóg? I jest tak, wiecie, po studium pewnego słowa, nad którym już od jakiegoś czasu, ja wiem, od kilku tygodni myślałem nad tym słowem. Ja mam dzisiaj taki problem, że mam tyle pomysłów, że nie nadążam z zapisaniem wszystkich. Ale chodziłem z tym i zastanawiałem się, kiedy Słowo Boże zaczęło do mnie przemawiać. Jak już powiedziałem, każdy z nas ma gust. Podobają nam się jakieś rzeczy, nie podobają nam się. Tak jak mówię, człowiek patrzy na samochód, ubranie, rzeczy i nazywa to gustem. I dzisiaj właśnie chcę powiedzieć o guście Pana Boga, o tym, co mu się podoba. Psalm 147, 11 werset powiada, Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. I to jest taki mój klucz, takie moje wejście. A więc to jest rodzaj człowieka, Pan ma upodobanie właśnie w takich ludziach. Co znaczy bać się Pana Boga? Wiecie, to już całe kazanie tutaj było i to nie jedno na temat bojaźni Bożej, ale gdyby tak na chłopski rozum powiedzieć, co to jest bojaźń Boża, to my wiemy, że definicja Biblii jest taka, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Ale tak jeszcze prościej to mówiąc, to bojaźń Boża jest to taka świadomość, że wiemy, że Bóg patrzy, że On jest Królem, że widzi wszystko, a więc będę tak żył, żeby się podobać mojemu Królowi. Zgodzicie się z taką definicją? I jaki gust ma Pan Bóg? Powiem Wam coś, co Was zdziwi, ale za chwilę to wytłumaczę. Myślę, że Bóg też patrzy na to, jak się ubierasz. Patrzy na Twoje ubranie. Bóg patrzy na Twój samochód. Bóg patrzy na Twoją muzykę. Ale Bóg patrzy całkiem inaczej niż ludzie. Ja wiem, że ktoś powie, no co Ty to mówisz, Bóg tam na ubrania nie patrzy. Bóg patrzy, ale Bóg nie patrzy na kolor albo markę samochodu. Nie, to u Niego się liczy. Nie patrzy na firmę, z której jest nasza koszula albo nasze spodnie. Bóg nie patrzy na to w ten sposób jak człowiek. Ale Bóg patrzy na to, co masz, a dokładniej patrzy na to, jak to zdobyłeś. Zgodzicie się czy nie? Czy uważacie, że wszystko jedno Bogu? Czy ja mam kradzione auto, czy nie? Prawda? Bóg patrzy na to, co mamy. To nie jest wszystko jedno, czy ja tą koszulę kupiłem, czy ją ukradłem. Dla Pana Boga. Bogu jest wszystko jedno. Mirek, chcesz, to niech będzie żółta, niech będzie czarna. Ale już nie jest wszystko jedno, czy kradziona, czy kupiona. Bóg patrzy na to, co mamy. Bóg ma gust. On patrzy, czy uczciwie to zdobyłeś, czy nikt przez to nie cierpi, czy nikt przez to nie płacze. I chciałem Wam dzisiaj pokazać w Słowie Bożym. Bóg mówi o 6, czy właściwie 7 rzeczach, o których mówi, że szczególnie tych rzeczy nienawidzę. I chciałbym, abyśmy dzisiaj w czasie tego czwartkowego studium spojrzeli na to, co według Słowa Bożego Bóg mówi, że nienawidzi, aby tego nie było w naszym życiu, prawda? No bo przecież nie chcemy, żeby było w naszym życiu coś, co Pan Bóg mówi wyraźnie nam w Biblii, że tego nienawidzi. A więc otwórzcie Przypowieści, 6 rozdział i od 16 do 19 wersetu mamy wypisane to, co Pan Bóg nienawidzi. Przyjrzyjmy się temu dokładnie, albo nawet odwrotności tego, bo jeśli tego Bóg nienawidzi, to znaczy, że przeciwieństwo tego będzie się Panu podobało. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan. A tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Czy wszyscy słyszeliśmy? To jest Słowo Boże. Zgadzacie się, czy to nie jest Słowo Boże? Czasami ludziom nie pasuje jakiś fragment Biblii. A więc jeszcze raz, czego nienawidzi Pan i jak się przed tym ustrzec? 6 rzeczy, wyświetl proszę tą listę, jeśli można prosić. 6 rzeczy nienawidzi, 7 jest obrzydliwością, mówi Słowo Boże. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. To jest 7 rzeczy, które Bóg najbardziej nie lubi. 7 rzeczy, które najbardziej przynoszą przekleństwo w nasze życie. Co my tutaj mamy? Jeszcze inaczej na to patrząc. Mamy tutaj oczy, język, ręce, serce, nogi i nasze świadectwo. No i to 7 to już nawet nie taka rzecz, tylko coś głębiej nawet niż rzecz. To obrzydliwe działanie połączone z tym 6. Sianie niezgody między braćmi. Zwróćcie uwagę. Jakby człowiek z góry na dół, cała postać człowieka to jest oczy, język, ręce, serce, nogi. Widzicie to? Cały człowiek, taki jak stoję i Bóg wymienia tutaj coś, że każdy z tych naszych członków może czynić coś, co w oczach Pana jest złe. I zobaczmy na to, czego nienawidzi Pan. Albo powiem nawet inaczej. Zobaczmy nie tyle na to, wiecie, ja jeszcze raz tylko omówić, albo nawet nie będę próbował jakoś głęboko omawiać, no coś tu omawiać, budne oczy, co nie wiem, minę jakąś bym musiał chyba zrobić. Chciałbym bardziej spojrzeć na to, w jaki sposób w naszym życiu stosować Słowo Boże i prawdy Bożego Słowa, aby to nie dotyczyło naszego życia, aby tego nie było w naszym życiu. A więc pierwsze, co Bóg mówi, to, że nienawidzi butne oczy. Butne oczy. Znacie kogoś z butnymi oczami? Mhm. Widać ich w telewizji codziennie. Bez nazwisk. Ciekawe, dlaczego myślimy o tym samym. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Pan nienawidzi tego. Butne oczy są to takie oczy, które bez wstydu patrzą na zło. Są to oczy, które pochwalają zło. Są to oczy, które czczą zło. Podoba mu się zło. Przykład butnych oczu z życia. Można zobaczyć, jak człowiek człowiekowi na ulicy pobił, zniszczył, sponiewierał, a ktoś patrzył, dobrze mu zrobił. To jest butne oczy. Oczywiście prosty przykład. Słowo Boże w przypowieści 8:13 powiada: bać się Pana. Mówiliśmy już o bojaźni Bożej dzisiaj. Bać się Pana w przypowieści 8:13 znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych podstępków oraz przewrotnej mowy. Bać się Boga znaczy nienawidzieć buty i pychy, znaczy nienawidzieć tego takiego dumnego obnoszenia się ze swoim złem. Wiecie, jeżeli chcemy, by nasze domy i nasze rodziny były mocne w Panu, to możemy zrobić dwie rzeczy ze Słowem Bożym i z samym Jezusem. Albo Go przyjmujemy jako Boga, albo Go trzeba w ogóle wykluczyć z naszego życia i robić to, co robi cały świat. Bo albo będziemy robić to, co się Bogu podoba, albo to, co się Bogu nie podoba. Wiecie, jaka jest najlepiej sprzedająca się książka w tej chwili w Europie? Czy ktoś z Was wie? A na pewno w Polsce jest w tej chwili bestsellerem? Nie? Bóg urojony. Książka, która twierdzi, że Bóg jest po prostu chorym urojeniem ludzkim. Ja nie będę w to teraz wchodził. Nie ma znaczenia. Owszem, Harry Potter tak jak ktoś tu z Was powiedział. Ja mówię o książce innego rodzaju. Ostatnio patrzyłem na listę bestsellerów na pierwszym miejscu. Bóg urojony. Czyli nie będę, wiecie, reklamował książki stąd, bo to jest książka przeciwna Bogu, która mówi po prostu, że Bóg jest chorym urojeniem. Boga tak naprawdę nie ma. Ludziom się wydaje, że Bóg jest. Ja myślę, że facet, który ją napisał, uroił sobie, że Boga nie ma i napisał o tym. Ktoś uroił sobie, że Bóg jest urojony, a to się bardzo światu podoba. I butne oczy człowieka mówią, Boga nie ma. Bóg dawno wyraził się na ten temat, już powiedział, kto mówi, że Boga nie ma i co on o tym myśli. I myślę, że nie musimy się nawet tym za bardzo tutaj zajmować. Ale wiecie, Słowo Boże mówi takie coś, jeżeli chcesz, by twój dom, twoja rodzina, twoje życie było błogosławione, to uważnie teraz posłuchaj. Przypowieści 15:25 powiadają, Pan burzy dom butnych, lecz ustala granicę wdowy. Wiecie, co Bóg chce tu powiedzieć? Bóg mówi, tego człowieka, który żyje w pysze, on po prostu taki dom burzy. On niszczy wszystkie zamierzenia tego człowieka. A dalej jest napisane, lecz ustala granice wdowy. Kim jest wdowa? Tutaj w tym wypadku Bóg ma na myśli kogoś bezbronnego, słabego, pozostawionego samego sobie, bo taką osobą jest wdowa. I Bóg mówi, że pomimo jej słabości, dlatego że wdowa jest kimś bardzo pokornym, zauważyliście? Z reguły taka prawdziwa wdowa, ja nie mówię o żonie, która tam komuś dosypała proszku mężowi i się cieszy, że nie ma go. Ja mówię o prawdziwej wdowie, takiej ze złamanym sercem. Ona, jej pierwszą myślą jest, jak ja sobie teraz poradzę. Bóg mówi, twoja pokora, twoja skrucha, ta twoja maleńkość podoba mi się. Ja cię wesprę, ja ci pomogę, będę twoim obrońcą. I my wiemy, że prawdziwą pobożnością jest dbać o sieroty i wdowy. Nam się może wydawać, że prawdziwą pobożnością jest, nie wiem, wielogodzinne modły. Nigdzie tak nie jest napisane. Prawdziwą pobożnością jest dbać, zabiegać o sierotę, o wdowę, wspieranie ludzi. A to wynika właśnie z życia modlitewnego, czy schodzenia ze Słowem Bożym, bo bez niego tego też nie ma. Wiecie, Izajasz w swojej księdze w 2 rozdziale, 11 werset napisał, dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, kiedy mówił o tym dniu, kiedy Pan się nam objawi. Ale jak już powiedziałem, co zrobić, by tego nie było w moim życiu? Bo jest wiele powodów, by usuwać butę z naszego życia, by usuwać pychę. Dlatego, że po pierwsze pycha, jeżeli będzie pycha w moim życiu, to zacznie ranić moje dzieci. Zacznie ranić moją żonę. Zacznie ranić was. Jeżeli pycha pojawi się teraz w waszym życiu, zaczniemy się ranić nawzajem. I do czego doprowadzimy wtedy? Pamiętacie celnika, który modlił się, który wszedł do świątyni? Pamiętacie, co Biblia o nim mówi? Biblia mówi, że nawet nie śmiał, co? oczu podnieść, tylko bił się w piersi i mówi: Boże, ja jestem grzesznikiem. Faryzeusz wszedł i mówi: Panie, oto ja. I Jezus podsumował krótko tę historię. Faryzeusz poszedł do domu nieusprawiedliwiony. Poszedł do domu właściwie niczego duchowo nie zyskawszy. Był, można by, parafrazując, mówiąc tak po naszemu, można by rzec, bo on oczywiście nie był wtedy w kościele, był w synagodze, ale można by rzec, był w świątyni, prawda? Ale można by rzec, był w kościele, pomodlił się, ale guzik z tego. Pan Bóg mówi: dla mnie ten człowiek w ogóle się nawet nie przyszedł pomodlić. O celniku jest powiedziane: ten poszedł do domu, naprawdę zwrócił uwagę Boga. Bóg rozpoczął działanie w jego życiu. Nie śmiał nawet oczu podnieść. Dlatego mówię, bardzo szkodliwe. Bóg mówi: nienawidzę, kiedy człowiek budnie wznosi swoje oczy i uważa się za kogoś. Jeszcze wam zobaczcie, co Biblia zapowiada, i to nie jeden raz. Przypowieści 18:12. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza co? Pokora. Biblia mówi, że pycha przychodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. I wiecie, widać to tak bardzo na każdym kroku. Ja pamiętam, że ja nie jestem dobry w piłkę nożną. Ja dobrze nie. Ja wiem, że chyba chodzi o to, żeby w bramkę ją strzelić. To jest wszystko, co wiem o futbolu. W ogóle mnie on nie interesuje. Ale nigdy nie zapomnę, jak w telewizji mieliśmy grać jeden mecz i akurat oglądaliśmy wiadomości i tam jakiś Polak mówi: no, my sobie poradzimy, z nich nic nie zostanie, przyjdziemy, Polska, przyjdziemy po nich i coś tam. Ja mówię do mojej żony: słuchaj, dostaną tak, że nie będą wiedzieli, jak się nazywają. I pamiętam, dwa dni później z taką hańbą wracali, się zastanawiali, czy oddzielnymi samolotami nie przylatywać do Polski. Bo się okazało, że przegrali. Pycha przychodzi przed upadkiem. Pamiętam, kiedy Aleksander Wielki toczył jedną ze swoich największych bitew, to król, który stawał z nim do boju, posłał do niego poselstwo i mówi: ten poseł wszedł, dostał audiencję u Aleksandra Wielkiego, otworzył ten list od medoperskiego króla. To była ta zmiana, o której w Biblii czytamy, kiedy, prawda, nastał Aleksander, a upadło poprzednie imperium, i przeczytał jemu: jesteś psem i dzieckiem z nieślubnego łoża, i psem takim, i psem owakim, i mu tam nadał, żeby go, wiecie, zdenerwować. Aleksander Wielki tak na niego spojrzał i mówi: przekaż twojemu panu, że bardzo źle robi, że mnie nazywa psem, i tam gorszymi słowami go wynazywał. Ponieważ jeżeli wygra bitwę, jaka chwała, pokonał wszak tylko psa, ale jak przegra, jaka hańba, że pies go pokona. I oczywiście przegrał, został ujęty i rzucony na twarz. I Aleksander, jak wiemy, podbił kawał świata. Ale pycha przychodzi zawsze przed upadkiem. Pycha, kiedy człowiek jest pewny siebie, kiedy człowiek uważa się za lepszego niż inni, prawie zawsze coś nagle się dzieje. Jakoś tak jest skonstruowany duchowy świat, że uderza w ścianę, po której zjeżdża w dół, i tak jak w bajkach, tylko takie gwiazdki się kręcą. Pokora. Co jest pokora? Myślę, że pokora w życiu chrześcijanina, o pokorze można by wiele mówić, oznacza, że nie ja, ale Pan jest wielki w moim życiu. To jest tak, jak czasami spotykam się u nas w zborze, już może nie ma takich rozmów, ponieważ żeśmy z braćmi, nawet z Tomkiem, godzinami o tym rozmawiali. Już nie usłyszycie, żeby Tomek powiedział, że jest dobrym kierowcą, prawda? Bo my wiemy, doktryna naszego zboru brzmi: nie ma dobrych kierowców, jest dobry Bóg. Ale czasami jak gdzieś jadę, to ludzie dyskutują, mówi: nie, ja jestem dobrym kierowcą, mówi. Ja mówię: wiesz co, dobrych kierowców nie ma, jest dobry Bóg. Co z tego, że ty jesteś dobry, jak obok pojedzie bardzo zły i akurat ciebie wiedzie? Jest dobry Bóg. To jest tak, jak wiecie, niezatapialne statki, wiecie, gdzie są wszystkie? Na dnie morza. Tam je można oglądać. Pycha przychodzi przed upadkiem. I w chrześcijańskim życiu to jest pokora, znaczy: Jezus jest dobry. Jeżeli coś robię dobrze, chwała Bogu, Panie Jezu, dzięki Tobie to robię. Ponieważ zwróćcie uwagę, jakże wielu z nas w kościele, jakże wielu nas w zborach przyszło do zboru z takim poczuciem wypalenia się, z poczuciem, kimże ja jestem. Ile się nawraca w kościele, nie wiem, pijaków, alkoholików, bezdomnych, więźniów, takich, owakich, czy nawet ludzi z wielkim wykształceniem, ale gdzieś w środku wypalonych, zrezygnowanych. Jezus daje im na nowo siły. Oni mówią, Jezus jest wielki. Nagle się okazuje, że to, kim są, mogą wykorzystać. Nieważne, kim jestem, Pan daje mi moje miejsce w życiu i chwała Jezusowi za cokolwiek zrobię dobrze. Podoba mi się, niektórzy z was czasami, ja mówię do was, dziękuję za to czy tamto, a wy odpowiadacie, chwała Jezusowi, dziękuję Jezusowi. Bo tak jest. Ale wszak my mówimy co? Że oddajemy chwałę komu? Komu oddajemy chwałę? Bogu, tak? Nie jesteście pewni, co? Bogu czy nie? Oddajemy chwałę Bogu. I ja kiedyś zwróciłem uwagę na takie coś, że nie można oddać czegoś, czego się nie ma. Chwały Bogu nie oddacie, jeżeli wszyscy będą was potępiać i kpić z was. Chwałę oddacie wtedy, kiedy tą chwałę ktoś wam daje. A więc kiedy świat nam daje chwałę i chwali nas, to my przerabiamy to na świadectwo, oddając chwałę Bogu i odpowiadając światu. To mój Jezus, to Jezus sprawił, że się zmieniłem. Ja pamiętam, jak odwiedzałem moją rodzinę na południu. Mirek, ty to z Gosią jesteście tacy dobrzy. I my mogliśmy zrobić dwie rzeczy. Oddać chwałę Bogu, co zrobiliśmy. Ja powiedziałem, nie, to nie jest tak. Gdybyś mnie znał wcześniej, spytaj moich sąsiadów, to ci powiedzą, jaki dobry ja byłem. Oddaję chwałę Bogu i mówię im o Jezusie. Albo mogę sobie zatrzymać chwałę. Tak, ja jestem dobry. Można? Pokora. Kolejną rzeczą, o której Bóg mówi, nienawidzę tego. I to jest problem nas wszystkich, to jest co? Kłamliwy język. Czy jest na tym miejscu, na tej sali ktoś, ale błagam, podnieście rękę, jak jest, kto nigdy w swoim życiu nie skłamał. Okej, czy jest ktoś, kto w tym roku ani raz nie skłamał? Ludzie. Nie. Czy jest ktoś, kto nie skłamał przez ostatnie 3 miesiące, ani raz? Tak przed Panem może wstać, bo nie skłamałem ani raz przez 3 miesiące. Widzicie, o czym mówimy? Kłamliwy język. A Bóg mówi, nienawidzę. Czy kłamstwo jest aż tak poważnym przewinieniem, w takim razie powiemy? No w porządku, skoro zdarza się każdemu z nas, to powiedzmy teraz tak, czy jest to aż taki wielki problem? A może to w ogóle nie jest problem i przesadzajmy, no tam tak trochę kłamać przecież wolno. A może nie wolno? Jakby do tego podejść? Ponieważ zobaczcie, setki ludzi mówi kłamstwa każdego dnia, a więc czy jest to problem, czy nie jest? Czy może przesadzamy, a może nie? Czasem kłamstwa przychodzą nam tak łatwo, że wykrywacz kłamstw by nie wykrył. A wiecie dlaczego? Ponieważ my już sami w nie wierzymy. A więc brzmią jak prawda. Bo wykrywacz kłamstw tylko wtedy wykryje kłamstwo, kiedy człowiek nie wie. Kiedy wie, że kłamie. Ale jak nie wie, że kłamie, to mówi, jakby mówił prawdę. Tylko Bóg zna nasze serce. Nawet my nie znamy naszego serca. Skoro nie jesteśmy pewni, czy kłamstwo jest czymś poważnym, czy nie jest czymś poważnym, pozostaje nam odwołać się do Słowa Bożego i zobaczyć ze Słowa Bożego. Biblia co do miejsca kłamców nie pozostawia wątpliwości. W przyszłym czasie, kiedy nastąpi całkowite panowanie Pana Jezusa, kiedy skończy się to, co nazywamy dziś, objawienie Jana, 22 rozdział, 15 werset, kłamcom pokazuje jasno ich miejsce. Na zewnątrz są psy i czarownicy i przetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je, są na zewnątrz. Człowiek, który przed Bogiem nie mówi prawdy, nie ma, wiecie gdzie udziału? Nie ma udziału w księdze baranka. Czy my sobie zdajemy sprawę, o czym mówimy? Objawienie Jana 21-27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Czy zgodzicie się, że mogę powiedzieć, że ten werset mówi, iż kłamcy nie są zapisani w księdze baranka? Czy to będzie nadużycie? Zobaczcie, jak poważna to jest rzecz.
Gorąco was zachęcam, abyście sobie przeczytali książkę pod tytułem Ryzykanci. Czy ktoś z was przeczytał tą książkę? Jest tu ktoś na tej sali? Jedna osoba. Ja jestem drugą osobą. Powiem wam, że w mocy tej książki przez miesiąc czy dwa nie mogłem zapomnieć o tej książce. Książka opowiada o pastorze, nie powiem wam za dużo, ale trochę, tyle, żeby was zachęcić. O pastorze, który prowadził, to był prezbiteriański chyba kościół, prawda? W Chicago, pod Chicago. Był to taki kościół, gdzie wszyscy byli raczej bogatymi członkami, takich eleganckich ludzi. Tam raczej jakieś takie pijaczki, czy gdzieś tam ktoś z problemami życiowymi nie miał wstępu. To był taki elegancki kościół amerykański, piękna wykładzina, czyste ławeczki, śliczne samochody, nabożeństwo w niedzielę co do zegarka i do domku. I nagle w życie tego człowieka przychodzi Boży taki zew, Boże powołanie. I ten człowiek zawsze zadaje sobie w swoim biurze pytanie, ten pastor, a co by było, gdybym ten miesiąc, miesiąc czy trzy miesiące, nie pamiętasz, jak on postanowił? Trzy miesiące chyba powiedział. Nie, nieważne, w każdym razie, co by było, on mówi, gdybym ten okres żył tylko tak, jak żyłby Jezus na moim miejscu. Nie wiem, czy pamiętacie, na zlotach młodzieżowych często są sprzedawane takie bransoletki na rękę z napisem What would Jesus do? Co zrobiłby Jezus? What would Jesus do? To właśnie wtedy powstało to hasło. Ten człowiek postanowił, że będzie przez miesiąc czasu żył tylko tak, jak się podoba Jezusowi. Powiedział o tym wydawcy gazety, pewnej bogatej damie. Powiem wam tyle, po miesiącu czasu wydawca gazety prawie bankrutował, ponieważ wycofał z gazety wszystkie świństwa, horoskopy, kłamstwa, politykę, drukował tylko dobre rzeczy. Bogata pani miała w domu prostytutki i pijaków na obiedzie. Pastora uważali za wariata przez na pół miasta. Ale to jest połowa książki dopiero, resztę sobie poczytajcie. To, co Bóg później zrobił, przeszło do historii. Jest to historia prawdziwa. Tam podają nazwiska, imiona, nazwy. To nie jest wymyślona historia. Myślę, że w życiu nas powinien przyjść taki czas, kiedy sobie człowiek zada pytanie, czy chce żyć jak Jezus. Ponieważ jeżeli kłamstwo jest w moim życiu, Biblia bardzo jasno mówi, że nie mam udziału w przyszłym radowaniu się, byciu z Panem. Kłamcą jest się nie tylko wtedy, kiedy mówimy nieprawdę w tym naszym zrozumieniu nieprawdy. Wiecie, Bóg wskazuje nam, że są też inne kłamstwa, które się potrafią świetnie maskować. I to są takie kłamstwa, które są w życiu nawet ludzi, którzy wiele lat chodzą do zboru. Są w życiu niektórych chrześcijan, którzy nie dbają o swoje duchowe życie. Przeczytam wam o jednym takim kłamstwie. Pisze o nim Jan w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, 20 wersecie. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kim jest? Kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego nie widzi, którego widzi, przepraszam, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jeżeli mówisz, kocham Boga, a toczysz z kimś wojnę, to Bóg mówi, wcale mnie nie kochasz. Kochasz może siebie. Może kochasz atmosferę religijną. Może swoją religię kochasz, ale na pewno mnie nie kochasz. I można by było polemizować z tym stwierdzeniem, gdyby nie to, że jest zapisane w Biblii. Bo, albo inaczej, co mogę zrobić, żeby tego nie było w moim życiu? Jaka jest odpowiedź biblijna? Co zrobić, abym nie był kłamcą, żeby tego nie było w moim życiu? Wiecie, Biblia nie daje żadnej skomplikowanej odpowiedzi. Daje tak prostą, że aż szok. Co zrobić, żeby nie było tego w moim życiu? Kolosan 3:9. Nie okłamujcie się nawzajem. To jest to, co Biblia mówi, macie robić. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Innymi słowami, jeżeli upodabniamy się do Chrystusa, to nie może w naszym życiu być kłamstwa i oszustwa. Nie możemy być kłamcami, których imię nie jest zapisane w jego księdze. Kłamcami, którzy są na zewnątrz, razem z czarownikami i przetecznikami. I on mówi, skoro zewlekliście, zdarliście z siebie starego człowieka. To jest bolesny proces. Bo
Czy podobieństwo do Chrystusa i kłamstwo mogą być jakąś parą? Czy kojarzy się wam to razem? Czy wyobrażacie sobie, jeżeli Bóg dopuszczałby kłamstwo? Wiecie, dlaczego Bóg jest Bogiem prawdy i nie dopuszcza żadnej nieprawdy? Ponieważ gdyby Bóg mógł kłamać, to nie moglibyśmy być pewni ani jednego słowa w tej księdze. Ponieważ by było powiedziane, wy możecie mówić, co chcecie, i ja mogę mówić, co chcecie. Ale Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To nie jest tak, że w innym wypadku można by było robić, co się chce. Tylko, że nie moglibyśmy wierzyć w ani jeden rozdział tej księgi. Efezjan 4:25 powiada, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jednych drugich. Wiecie, członek członka nie oszuka. Jeżeli jesteś częścią tego ciała, jeżeli rozróżniasz je, przychodząc do Wieczerzy Pańskiej mówimy, rozróżniam ciało Chrystusa i utożsamiam się z ciałem Chrystusa, jestem jego częścią. Nie wiem, jeśli spotkam Janusza i przywitam się z Januszem, to on może się uśmiechać, mieć ładną minę i nic się mi nie przyzna, że go boli palec. To nie będzie tak, że jak go ścisnę za rękę, to poczuję ból. Ojej, palec cię boli. Nie, ponieważ jego członki nie są moimi członkami. Ale jeśli mój palec mnie boli, to mogę się uśmiechać, ale się nie oszukam. Wiem, że mnie boli. Podobnie jest z Kościołem. Kościół jest ciałem. I Biblia mówi, nie oszukujcie się. Jesteście członkami jedni drugich. Jesteście tym samym ciałem. Jeżeli jest między wami kłamstwo, to oznacza, że nie jesteś częścią tego samego ciała. Że nie masz swojego miejsca w Chrystusie. Nie masz swojego miejsca w wieczności z Nim. I Biblia tutaj mówi o czymś, co jest nawet problemem w Kościele. Efezjan 5:9 powiada, że owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i wiecie co? I prawda. To jest owoc światłości. Owocem światłości, tego, że Chrystus w nas świeci, że Słowo o Boże oświetla nasze mózgi, oświetla nasze myśli. Dzisiaj zobaczcie, biorę latarkę Słowa Bożego i świecę ci prosto do głowy, jak latarką. I mówię, Duch Święty dziś wzywa, Kościół w hełmie, zbór w hełmie, nie kłamcie jedni drugich. Mam wasze amen? Jest tak? Nie kłamcie. Owocem światłości jest prawda. I tak jak monstrum żyjący w najciemniejszych zakamarkach, właśnie owocem ciemności jest kłamstwo. Zresztą wiemy, kto jest ojcem kłamstwa. Diabeł. Kolejna rzecz, którą Bóg mówi, nienawidzę jej. To są ręce, które przelewają krew niewinną. Cóż tu można powiedzieć? Kiedy mówię ręce i mówię Biblia, widzę tylko jedne ręce. Ręce, które były przebite za mnie. Ręce, które przelały krew za mnie, ale ręce, które nie dopuściły, aby się przelała moja krew. Ręce, które były przybite do krzyża Golgoty, aby moja krew nie musiała zostać przelana na zawsze, abym nie zginął na wieki. I Bóg mówi, niech twoje ręce nie biegną, niech nie robią tego, co czyni krzywdy do bliźniemu. Tu nie chodzi o mordowanie, o zażynanie ludzi nożem. Czy jak ktoś już zażyna ludzi nożem, to już dawno się dopuścił morderstwa w swoim sercu, dużo, dużo wcześniej. Ponieważ Biblia naucza nas, że morderstwo nie rozpoczyna się w momencie, kiedy ktoś bierze nóż i kogoś straszy. Morderstwo rozpoczyna się w momencie, kiedy w moim sercu patrzę na ciebie i czuję, że cię nienawidzę. Tu się rozpoczyna morderstwo. Co zrobić, by tego nie było w moim życiu? Jakub pisze do nas w 4:8 swojego listu, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. A Paweł pisze do Tymoteusza, co pisze o naszych rękach, chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. I my dobrze wiemy, że Paweł tu nie pisze o czystych rękach, w sensie umytych mydłem w wodzie. Chodzi o czyste ręce, które nie uczyniły zła. Ręce, pamiętacie, co Piłat zrobił, kiedy czuł, że robi źle? Poprosił o wodę i co zrobił? Przecież nie miał brudnych, a jednak czuł, że ma. I to jest to, o czym mówi tu Słowo Boże. Abyśmy nie musieli być kimś, kto czuje, że owszem, przyszedłem dziś do zboru, ale te ręce uczyniły krzywdę mojemu bliźniemu. Te ręce zrobiły mu zło. Dalej Bóg mówi serce, które knuje złe myśli. Serce może knuć złe myśli? Jakże to możliwe, ktoś powie. Jest możliwe. Wiecie, że to jest możliwe? Serce może knuć złe myśli? Powiem, przeczytam wam sytuację z Biblii, kiedy pewne serce zaczęło knuć złe myśli i Bóg, czy wyraźniej Duch Święty wyraźnie to zobaczył tutaj. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 18-21. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez składanie rąk apostołów, przyniósł im co? Pieniądze. O jakim Szymonie tu jest mowa? O Szymonie czarnoksiężniku. O magu. Zobaczył, że apostołowie udzielają ducha przez składanie rąk, że działa Bóg przez nich. No to Szymon zawsze tak działał, więc i tym razem wziął, napakował kasy, mówi, do tej pory wszystko się dało kupić, no to tym razem kupię. I powiedział, dajcie mi tę moc, aby ten, na którego ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału. Dlaczego nie ma? Gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Zobaczcie. Gdyby przyszedł szczerze, on myślał, że to tak się załatwia. Co zrobić, aby właśnie w moim życiu nie miało to miejsca? Wiecie, nasza chwała, nawet to nasze śpiewanie, o czym dzisiaj tu mówił Janusz, musi być połączone ze stanem serca. Wy bardzo dobrze wiecie. Ja nie wiem, zdarzyła się wam kiedyś kłótnia w rodzinie, czy nie? Już nie będę pytał, kto się kłócił przez ostatni rok albo tak dalej. Ale dobrze wiecie, że jeżeli się z kimś pokłócimy, prawda? To jakoś trudno przyjść na nabożeństwo. Macie coś takiego? Tak trudno się modlić, nie? Jak z kimś masz spór. Jak z kimś toczysz walkę. Jakoś tak trudno. Bóg to widzi i sprawia mu to wiele bólu, że nasze serce coś knuje, że próbujemy coś załatwić, jakoś kogoś wystawić, oszukać. Wiecie, kiedy Bóg patrzył na serca ludzi, którzy mówili, znamy Boga, kochamy Boga, aleluja. W końcu Pan Bóg powiedział tak, jest to zapisane w niejednym miejscu. Pisze o tym Izajasz, piszą o tym inni prorocy. Ja przeczytam fragment z Nowego Testamentu, Mateusza 15:8. Lud ten czci mnie wargami, już było dziś o tym mowa, ale serce ich daleko jest ode mnie. Nie wiem, czy wiecie, serce może być bardzo daleko. Wiesz, pieśni mogę śpiewać, bo je znam na pamięć. Ale serce muszę przynieść ze sobą do zboru. A można przyjść bez serca do zboru. Człowiek, który przyszedł bez serca do zboru, to chyba czuje, że go nie ma, bo ma w sobie pustkę. No, kardiologiczne serce wiadomo, że jest, no bo ono musi być, bo by nie chodził. A ja mówię teraz o tym duchowym. O nowej i żywej drodze. O takim prawdziwym chodzeniu z Bogiem. Biblia poucza nas, Hebrajczyków. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Tak Bóg chce, abyśmy z nim chodzili. Nie sercem, które coś knuje, które się budzi w nocy, męczy się, jak tu z tego teraz wybrnąć. Ale oczyszczone od złego sumienia, czyli nie ma tego złego głosu, który cię dręczy. Wolne serce, obmyci na ciele wodą czystą, czyści po prostu przed Bogiem. Bo może w życiu nie wszystko jest tak, jakbym chciał, ale nie muszę niczego planować, knuć, tam podstępnie przyszykowywać, bo Pan powiedział, jeśli chodzi o moje serce, że ono nie powiedział, niechaj knuje wasze serce i ratujcie się, bo nie wiadomo, kto Bogu pomaga, temu Bóg pomaga, czy jakąś inną bzdurę. Bóg tak nigdy nie powiedział. On powiedział u Jana 14:1, niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jak ja słyszę bzdury typu szczerzonego, Pan Bóg szczerze, to mi się chce płakać. Jaki brak poznania, jaki brak teologii zupełnie tu jest. Człowiek, który mówi, że szczerzonego Pan Bóg szczerze, to chyba tylko dla niego jeszcze żyje, że go Bóg szczerze, chociaż on siebie nie szczerze. Wiecie, tyle razy Bóg mnie uszczekł, chociaż ja nie wiedziałem. Jeżeli coś sam mogę zrobić, to przecież nie potrzebowałbym Boga. A bowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i co? I serce wasze. Największym skarbem, jaki w życiu mam, jest kto? Mój Jezus. Pamiętacie tą pieśń? A tam, gdzie skarb, tam moje serce. Wiecie, dlaczego Bóg chce, żeby tam, gdzie jest twój skarb, było twoje serce? Bo ponieważ jeśli człowiek miałby o własnych siłach trwać, to jeśli zło cię zaskoczy, to zanim zdążysz pomyśleć, już coś złego zrobisz. To jest tak jak przybijanie gwoździa młotkiem. I pamiętam, jak czytałem, że jeden pastor remontował płot przy kościele, a dzieci stały i się patrzyły. On mówi: dzieci, chcecie pomóc? A one mówią: nie, my chcemy wiedzieć, co pastor powie, jak się palec walnie. Chcemy wiedzieć. Bo to tak naprawdę prawdziwy człowiek przez chwilę wychodzi. Dojdzie do siebie znowu, amen. Ale to kim jest, wychodzi w tym momencie. Przynajmniej w moim wypadku tak jest. Wiecie, jest niesamowite, że im człowiek więcej trwa w Biblii, w Słowie Bożym, tym trudniej, zauważyliście, wyprowadzić nas z równowagi, nawet z zaskoczenia. Już nie ma tak, że wychodzimy z siebie nagle, bo my po prostu coś w środku Bóg zmienia. Pamiętacie, opowiadałem wam tutaj w swoim czasie o piłkarzu, który nie mógł być na nabożeństwie. Nie wiem, czy byliście wtedy, jak to opowiadałem. Jeden z piłkarzy przyszedł do pastora i mówi, że ma problem, jest zawodowym piłkarzem i nie może dzisiaj grać, albo nie może być na nabożeństwie. Ja to mówiłem 2-3 tygodnie temu. Ale powtórzę, i podobała mi się ta odpowiedź pastora do niego, że on mówi: chłopie, jedź i graj na tym meczu. On taki zdziwiony, jak ten pastor mówi: na mecz mam jechać zamiast na nabożeństwo? I wiesz co, wolę, żebyś grał ten mecz i całym sercem był tutaj na nabożeństwie z nami, i żebyś był tu na nabożeństwie z nami i całym sercem tam na stadionie. Chcę, żeby prawda była w twoim życiu. Rób to, co robisz dobrze i bądź uczciwy z Bogiem. Lepiej dla niego tak było. Wiecie, może masz taki problem w swoim sercu właśnie, że nie potrafisz się pozbyć może mściwości, nienawiści, gniewu do innych ludzi. Jeszcze raz wam przypominam, że tylko Bóg może stworzyć czyste serce. I Psalm 51, 12 werset powiada: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego obnów we mnie. I to słowo tutaj w hebrajskim języku stwórz jest wyraźnie użyte tylko wobec stwarzania, które dokonuje Bóg. Tego człowiek nie jest w stanie zrobić. I Bóg pragnie tego. To nie jest tak, że tylko Dawid pragnął: Boże, stwórz serce czyste we mnie. A Bóg mówi: o czym mówisz? Nie, Bóg pragnie tego dla każdego. Wiecie, jeden z proroctw dla Izraela i wierzę i dla Kościoła jest powiedziane w Ezechiela 36, 26: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Bóg mówi: ja chcę wam nowe serce dać, takie prawdziwe, nie to z kamienia, ale mięsiste, ciepłe, dobre, żebyście tacy byli. Pan chce, by nasze modlitwy były wysłuchane, dlatego to czyni. I ukazuje nam też, jakiego człowieka chce widzieć przed swoim obliczem. I znowu jest to połączone z sercem. 51 psalm, zobaczcie jeszcze raz, 19 werset. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. To jest serce, o którym Biblia mówi, że Bóg nie gardzi. Jeśli z takim sercem przyjdziesz, wiecie, tylu z nas potrzebuje uzdrowienia, błogosławieństwa, ratunku, posilenia. Modlimy się czasem i nie widzimy efektów naszych modlitw. A Bóg nam tutaj pokazuje, jeżeli mówi: serce wasze będzie skruszone, będziecie siebie mieli za nic, a mnie za wielkiego Boga, wtedy ja wysłucham waszych modlitw. Wtedy nie wzgardzę, po prostu ja nie gardzę takimi ludźmi, Bóg mówi. Dalej jest powiedziane, Bóg nienawidzi kolejnej rzeczy, nogi, które śpieszą do złego. Biblia powiada, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Rzymian 3,15, nie ma tego na wyświetlaczu. Powiada: nogi są skore do rozrywu krwi. Jest to jedna z cech ludzi, którzy żyją w grzechu. I wiecie, trudno nam się pogodzić czasem z taką Bożą definicją, ale mamy się za dobrych nawet bez dobrego Boga czasami. A Bóg mówi: nienawidzę nóg, które śpieszą do rozlewu krwi. Innymi słowami, nienawidzę człowieka, który biegnie, żeby czynić zło. Który stara się i wysila i biegnie, żeby czynić zło. Chce mu się. Pamiętam, miałem kolegę, który postanowił rzucić palenie. To
To były takie czasy, kiedy nie było jeszcze, wiecie, tak jak dzisiaj, pełno sklepów nocnych. Papierosy były na kartki, a jedyne miejsce, gdzie papierosy nie były na kartki, to był dworzec kolejowy i taki bar na dworcu. Tam czasami były bez kartek. I rzucił palenie, mówi, wziął tą paczkę, skręcił do ubikacji, spuścił, mówi, nie palę. Obudził się o 12 w nocy i mówi, taryfę wezwał, pojechał na dworzec. Kupił, wypalił tego jednego. Tak go sumienie wytargał, te popularne wyrzucił, rano już znowu szuka. Taryfę i na dworzec, mówi. I wieczorem znów jechał, i w nocy znów jechał. I mówi, słuchaj, mnie te papierosy kosztują 5 razy tyle, i mnie kosztowały, jak bo co po każdym mnie do wyrzucał, bo sobie mówił, już więcej nie, ale potem nie mógł trzymać i znów tą taksówkę. I nagle sobie zdał sprawę, że jeżeli taka jest siła tej rurki, coś tam jest, parę suszonych liści, papierowa rurka i suszone liście, a taka siła, to sobie zdał sprawę, jeżeli by Bóg jego życiem tak rządził, to co on by mógł zrobić dla Boga? I powiem wam, że brat, który mi opowiadał to świadectwo, został pastorem w końcu. Jest siła w życiu człowieka i on zrobi wszystko. I podobnie, jeżeli w nasze nogi śpieszą do złego, to jest siła złego. Ale jeżeli człowiek jest prowadzony Duchem Bożym, wtedy jego nogi śpieszą do dobrego. Co zrobić, żeby to w naszym życiu tak działało? Słowo Boże mówi, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Obuwszy nogi, czyli przygotować je. Pamiętacie, to jest Efezjan 6:15 napisane, kiedy Bóg mówi o tej zbroi duchowej, o tym duchowym przyodzianiu się, o przygotowaniu się duchowym przed Bogiem. O czym nie będę teraz wiele mówił na ten temat. Jakiś czas temu całe kazanie na temat tego jednego wersetu mówiłem, więc mogę sobie teraz darować. Ale powiem coś jeszcze. Są nogi, które podobają się Panu Bogu. Wiecie o tym? Bóg mówi, że są piękne nogi. Rzymian 10:15, druga część wersetu 15. O, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. I teraz, czemu Bóg mówi, że są piękne nogi? Dlatego, że są proste, ładne? Nie. Powiem wam coś. Bóg podobnie patrzy na piękne nogi, jak wcześniej mówiłem, że patrzy na piękne samochody, piękne ubrania i piękne serce. Bóg nie patrzył na markę samochodu, na markę ubrania, tylko patrzył, w jaki sposób je mamy, prawda? Tak jak powiedziałem, dla Boga nie jest skąd, że to jest kradzione, czy to jest zapracowane. Podobnie Bóg patrzy na nogi. Nie patrzy na piękne nogi w sensie tak, jak kosmetyczka na nie patrzy. Ponieważ kiedy zastanawiałem się nad pięknymi nogami, które piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny, to wiecie, jakie to były nogi? Pierwsze nogi, które najlepiej na świecie zwiastowały dobrą nowinę, to były przebite nogi, przybite do krzyża Golgoty i spracowane nogi. Inne nogi to były nogi apostołów, skute dybami w więzieniach i pokrwawione. To były nogi wielu świętych, którzy zdarli je do krwi, żeby dojść i pójść w Ewangelię do wielu miejsc. A Bóg mówi, że to są, wiecie, jakie nogi? Piękne nogi. Inni, którzy myśleli, że mają piękne nogi, Bóg je nazywał leniwymi nogami. Każdy z nas gdzieś zmierza. Tysiące nóg codziennie biegnie. Nocą wiele nóg biegnie do złego. Jedne nogi biegną kraść, inne biegną gwałcić, inne biegną rabować. A jeszcze inne nogi idą, aby głosić Ewangelię. Bóg mówi, jedne są piękne, drugie nie. Są nogi, które biegną, by ratować. I wszystkie nogi gdzieś idą. Tylko czy podoba to się Panu? Bóg mówi, nienawidzi nóg, które biegną do złego. Piękne są nogi ludzi, którzy idą, aby czynić dobro. I ostatnie, co chcę powiedzieć, połączyć razem dwie rzeczy, których nienawidzi Pan. 6 i 7. Składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Bóg mówił już nam o kłamstwie, co żeśmy na ten temat usłyszeli, ale zobaczcie, znowu Bóg powtarza o kłamstwie. Jakże to jest ważne. I to tu powtarza już składanie fałszywego świadectwa, czyli zło, które prowadzi jeszcze dalej. Wszyscy raz na czas mamy z tym problem, widzieliśmy. I jeżeli coś z tym nie zrobimy, Bóg nie będzie nas mógł używać. Nie będziemy mogli być zborem. Słuchajcie, jeżeli w naszym zborze nie będzie tak, że nie będziemy mogli podnieść ręki i powiedzieć, w moim życiu nie ma kłamstwa, to powiedzmy sobie szczerze, na co liczymy, kiedy przyjdzie czas modlitwy o uzdrowienie? Kiedy przyjdzie czas modlitwy, aby Pan był pośród nas. Ja wiem, że kłamstwo kłamstwu nierówne w oczach ludzkich przynajmniej. Ja wiem, że jedni z was nie podnieśli rękę, bo nakłamali tak, że jakby musieli się przyznać, to wstyd, a inni nie podnieśli, no bo tam coś drobnego powiedzieli i nie czuli się. Ja nie mówię, że wszyscy tu jesteśmy na sali kłamcami, ale wiem jedno, że wszyscy jesteśmy powołani do prawdy. Zgadzacie się ze mną? Wszyscy jesteśmy powołani, żeby żyć w prawdzie.
Składanie fałszywego świadectwa prowadzi do jeszcze większej tragedii. Zobaczcie, w 2 Mojżeszowej, 23 rozdział, 1 werset, Bóg mówi: nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy człowiek zaczyna... I ile tego jest dziś w polityce? Trudno się wyznać, prawda? Co chwilę jakaś afera, co chwilę coś znajdują. Jakiś polityk rządzi. Znacie tych polityków z telewizji, ja nazwisk nie chcę używać, ale rządzi. Mówi, że jest w koalicji. Potem go wyrzucają i mówi: a ja teraz powiem, wszystkie świństwa, które robiliście przez te ostatnie miesiące. Znaczy, że co? Że widział te świństwa, ale nie mówił, no bo był przy korytku. Ale jak od korytka odepchnęli, to on teraz wszystkim powie. Co on to przypomina? Czy kraj budowany na fałszu i kłamstwie może się ostać? Polska jest dziś tego pełna. To, co nie podoba się Bogu, dzieje się na każdym kroku. Zobaczcie, 2 Mojżeszowa, 23, 8 werset. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Nie składaj fałszywego świadectwa, Bóg mówi, nawet za pieniądze. Wiecie, nam się może wydawać, że to żarty, że Bóg nie jest drobiazgowy, co ty tam z tym kłamstwem mówisz, ale Biblia temu z całą stanowczością zaprzecza. Biblia mówi, że kłamcy nie mają udziału w Księdze Baranka, nie mają udziału w wieczności z Panem. Mało tego, Biblia powiada w Księdze Joba 11:11, 11 rozdział, 11 werset, bo on wie, którzy ludzie są fałszywi, widzi niegodziwość i bierze ją jak? Z przymrużeniem oka tam pisze? Nie. I bierze ją poważnie. Bóg mówi, poważnie to traktuje. Kiedy Job był po środku swojego bólu, kiedy był po środku rozgrywania się tragedii, przez którą szedł, wiecie, powiedział takie słowa w 27 rozdziale, 3-4 werset. Zaiste, póki staje tchu we mnie i tchnienia Bożego w moich nozdrzach, moje wargi nie będą mówiły niegodziwości i mój język nie będzie wypowiadał fałszu. Chociaż ból i przyjaciele i wszyscy próbowali go do tego zmusić. Żona mu mówiła, żeby sobie dał spokój z Panem Bogiem. Cały świat się z niego śmiał, ponieważ cierpiał. On mówi, dopóki żyję, dopóki oddycham, moje usta nie będą mówić nieprawdy. Bóg jest dobry i to jest jedyna prawda, jaką chcę znać. Każda inna jest nieprawdą. Dlaczego? Dlatego, że Job i Boży ludzie znają tajemnicę. Ona jest w Przypowieściach 12:19. Wiecie, co tam pisze o prawdzie, o szczerzej mowie? Że mowa szczera, wiecie, trwa ile? Wiecznie. A fałszywa tylko chwilę. My to inaczej mówimy, że kłamstwo ma jakie nogi? Że kłamstwo ma krótkie nogi. Co robić, by tego nie było w moim życiu? Być posłusznym. Słowo Boże mówi w 2 Mojżeszowej 20:16: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Wiecie, jeśli chodzi o fałsz i mówienie przeciwko bliźniemu, powiem w ten sposób. Nasze życie niesie z sobą dwie zapłaty. W Przypowieściach 11:18 wymienione są dwie zapłaty dla człowieka. Bezbożny zdobywa... Ile zarabia bezbożny? Jakie wynagrodzenie? Złudne wynagrodzenie. Wydaje mu się, że zarabia, a nie zarabia. Lecz ten, kto sieje sprawiedliwość, ma jakie wynagrodzenie? Pewną zapłatę ma. Bezbożny zdobywa złudne. Bezbożnemu się wydaje, mam. Ale Bóg mówi, ci, którzy sprawiedliwość noszą, mają prawdziwe wynagrodzenie. Oni prawdziwie zarabiają to, co ma sens, to, co ma prawdziwą wartość. A więc kończąc już i podsumowując wszystko, co powiedziałem, gdy człowiek pragnie podobać się Panu, musi usunąć to, co jest złe, i Bóg ma wyjście. Jeśli zwróci się człowiek do Pana, to jak powiedziałem, jeżeli zwróci we właściwym kierunku swoje oczy, to wtedy jego oczy nie będą butne. I po co wiele mówić? Pamiętacie starą pieśń? Zwróć swój wzrok na Jezusa. Wtedy twoje oczy spuszczą się w dół, nie będą butne, bo zobaczymy, kim jesteśmy. Włoży właściwe słowa i użyje nasz język. Jakub pisze, że język to jest jak mały sterp statku, tak ten mały jęzor nasz. Słuchajcie, nie wiem, czy jest na tej sali ktoś z was, kto by przez długi jęzor nie miał problemów. Chyba nie ma jednej osoby takiej.
Chyba nie ma tu na tej sali jednej osoby, której nie zdarzyło się powiedzieć, a potem mówić, co ja powiedziałem, że też nie potrafiłem być cicho. Ile razy mi się zdarzy tak powiedzieć. Da chęć wykonania, by oddałem mu chwałę nasze ręce. Sprawi, że nasze ręce będą czyniły to, co się jemu podoba. Odnowi i stworzy w nas czyste serce. Poprowadzi swoim słowem nasze nogi. Nogi Twoje, słowo Twoje jest pochodnią moim nogą. A Bóg mówi, że Twoje nogi się Mu podobają, kiedy zwiastują dobrą nowinę. I nie będziemy na koniec siać niezgody między braćmi przez fałsz, ale będziemy dawać dobre świadectwo. Powiem Wam, sianie niezgody między braćmi jest powodem wielu tragedii, których byłem świadkiem. I najczęściej obydwie strony mówią, nie, my to dla dobra Kościoła robimy. Jakoś to dobro Kościoła coś nie wychodzi. Trzymasz, zostawiam.